Zgubiony ślad. Artykuł autorstwa Marka Rymuszki i Anny Ostrzyckiej-Rymuszko, zamieszczony w Nieznanym Świecie, w numerze styczniowym z 1992 roku. Opinie teleradiestetów okazały się rozbieżne, a dramatyczny epizod sprzed lat nadal spowija tajemnica. Istnieją reporterskie fabuły, których puls z góry wyznacza jasną, jednoznaczną puentę. Niekiedy pogmatwane ludzkie losy, pomnożone o splot przypadków, zamazują finalny odczyt. Bywają wreszcie dramatyczne zdarzenia, których wierne odtworzenie okazuje się niemożliwe, zaś ludzie podejmujący ten trud posuwają się drogą wiodącą znikąd donikąd. Chcemy opowiedzieć o jednym z takich zdarzeń, o którym przed laty już pisaliśmy. Sens przekazu o nim upatrujemy w ludzkiej pamięci, która czasem, pod wpływem nagłego impulsu, podsuwa rozwiązanie. Będzie to zarazem wędrówka przez obszar świadomości i podświadomości człowieka, nadal pozostający dla nauki wielką, niezgłębioną zagadką. 2 marca, w poniedziałek 1981 roku, wyszli w Tatry Piotr G. ze swoją sympatią Justyną T. Do Zakopanego przyjechali poprzedniego dnia, zatrzymując się w bazie klubu speleologów w Kirach. Baza ta mieści się w wydzielonej części góralskiej chaty, należącej do Józefa Sobczyka. 24-letni w tamtym momencie Piotr G. był kandydatem taternictwa jaskiniowego w speleoklubie warszawskim. Pracował w wydawnictwie Epoka w dziale dokumentacji prasowej. Był powszechnie lubiany, a osoby z najbliższego otoczenia określały jego osobowość jako wyrazistą. 2 lata wcześniej miał w Tatrach poważny wypadek. Latem 1979 roku, wspinając się w pojedynkę, odpadł z Buczynowej. Upadek z przeszło 100-metrowej wysokości okazał się bardzo groźny i Piotr G. zawdzięczał życie sprawnej akcji GOPR, natomiast 22-letnia Justyna T. nie wspinała się wyczynowo. Pobyt w górach traktowała wybitnie relaksowo. Odtworzenie tego, co stało się 2 marca, było możliwe jedynie do pewnego momentu. Wszystko, co zdarzyło się później, spowiła mgła tajemnicy. Piotr i Justyna umówili się w bazie z koleżanką z Warszawy. Miała do nich dojechać 3 marca, we wtorek. 2 marca Piotr z Justyną wyszli z domu z zamiarem odbycia spaceru w Dolinie Kościeliskiej. Nie zabrali ze sobą żadnego specjalnego sprzętu, od buty taternickie, sweter, kurtka. Piotr wziął także aparat fotograficzny marki Zorka, którym posługiwał się na co dzień. Pogoda była ładna, bezwietrzna. Świeciło słońce. Tego dnia Józef Sobczyk wybierał się do Kościeliskiej, by korzystając ze śniegu, zarobić na wożeniu turystów. Kiedy przyszykował już sanie, Piotr i Justyna zapytali go, dokąd jedzie. Okazało się, że zdążają w tym samym kierunku. Poprosili o podwiezienie, na co chętnie się zgodził. Zeskoczyli u wejścia do doliny. Była wtedy mniej więcej 10 rano. Od tamtego czasu nikt ich już więcej nie zobaczył. Alarm wszczęto stosunkowo późno, gdyż dopiero 4 marca rano. Złożył się na to nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Koleżanka Piotra i Justyny, która we wtorek rano zastała drzwi bazy zamknięte, doszła do wniosku, że przyjaciele wyszli na niedaleką przechadzkę. Upewniły ją w tym pozostawione w izbie rzeczy. Na dobre zaczęła się niepokoić wieczorem, zwłaszcza gdy rozmawiając z gospodarzem, ustaliła, że ostatni raz widział swoich gości w poniedziałek rano. Kiedy mimo upływu nocy nie powrócili do domu, powiadomiono GOPR. Przez całą środę trwały poszukiwania zaginionych. Skoncentrowano je w rejonie Doliny Kościeliskiej. W ekipie, którą kierował Michał Gajewski, byli doświadczeni ratownicy jak Piotr Malinowski, Antoni Janik, Roman Dąbkowski, Józef Juskowy i Jan Stawowy. Po godzinie 18 akcję przerwano z powodu zapadającego zmroku i pogarszających się warunków atmosferycznych. Podjęto ją nazajutrz m.in. przy pomocy helikoptera. Nie zrezygnowano przy tym z penetrowania innych prawdopodobnych stref zaginięcia. Niestety, bez rezultatu. 6 marca, a więc 4 dnia od momentu hipotetycznego wypadku, w tatrzańskim GOPR odezwał się telefon. Dzwonił jeden z kolegów Piotra, speleolog, z sugestią, iż zaginiony może znajdować się w jaskini zimnej. Wraz z kolegą wyraził gotowość jej przeszukania. Kierownictwo GOPR zaakceptowało pomysł, prosząc o podanie składu ekipy speleologów oraz przekazanie informacji o przebiegu akcji. 6 marca około godziny 20 Antoni Bąk i Zbigniew Krośkiewicz weszli do jaskini. Opuścili ją o 23 po dotarciu aż do Czarnego Komina. Nikogo nie znaleźli. Sobota 7 marca była kolejnym dniem intensywnych poszukiwań. Patrole ratowników nadal przeczesywały Miętusią, Małą Łąkę i Dolinę Chochołowską. Inna ekipa sprawdzała Jaskinię Czarną. Po południu zdecydowano się na zbadanie tzw. jaskini poszukiwaczy skarbów i tym razem nie natrafiono na jakikolwiek ślad zaginionych. Następne dni niewiele różniły się od poprzednich. Szczególnie uporczywie penetrowano najbardziej prawdopodobne rejony wypadku. W początkach marca dzień jest krótki, więc logicznie rzecz biorąc, Piotr z Justyną nie mogli się zbytnio oddalić. Zresztą, jak już wspomnieliśmy, nie byli przygotowani do większej wyprawy, na co wskazywał ich ubiór i ledwie podręczna aprowizacja. Rzecz jednak w tym, że z Doliny Kościeliskiej wiedzie wiele dróg i szlaków. Którym z nich poszli? Jaki kierunek obrali? Czy zdecydowali się skręcić na Miętusią, a potem przy słop Miętusi? Czy może podążyli Niżną Polaną Kominiarską do Doliny Chochołowskiej? Ale przy takim śniegu byłoby to bardzo ryzykowne, podobnie jak zapuszczenie się którąś ze ścieżek na śmiertelnie niebezpieczne o tej porze roku czerwone wierchy. A może, co wydawało się wysoce prawdopodobne, Piotr postanowił zajrzeć do którejś z licznych w tej okolicy jaskiń czy też rozpadlin i dramat rozegrał się właśnie tam. Pytania pozostawały bez odpowiedzi, a ratownicy szukali w całym tego słowa znaczeniu na ślepo. Mogli liczyć jedynie na swoją intuicję, która nie jeden raz podsuwała im rozwiązanie. W tym przypadku jednak okazał się to trud daremny. Góry ukryły swą groźną, tragiczną tajemnicę. Zniknięcie Piotra G. wywołało ogromne poruszenie wśród ludzi, którzy go znali, przede wszystkim w redakcji Kuriera Polskiego. W siedzibie zakopiańskiego GOPR niemal bez przerwy dzwoniły telefony od kolegów oferujących swą pomoc. Załamanie pogody oraz upływ czasu sprawiły, że nadzieja z każdą chwilą gasła. Właśnie wtedy, gdy konwencjonalne metody poszukiwania zawiodły, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie eksperymentu z zakresu teleradiestezji. Jego zadaniem była próba wyjaśnienia, co stało się z Piotrem i Justyną oraz odnalezienie ich śladu. W eksperymencie wzięła udział osoba wykazująca zdolności radiestezyjne, której nazwisko, zgodnie z jej życzeniem, zachowamy dla siebie. Możemy tylko powiedzieć, że znała ona Piotra, co w takim przypadku powinno sprzyjać prawidłowemu rozpoznaniu. Eksperyment został przeprowadzony za pomocą wahadełka, które diagnozując zdjęcie zaginionego miało odpowiedzieć na kilka pytań. Pierwsze z nich brzmiało: czy Piotr G. żyje? Odpowiedź była twierdząca. Z dalszego eksperymentu wynikało, że chłopak jest ciężko ranny i przypuszczalnie znajduje się w agonii. Więcej informacji nie udało się uzyskać. Sprawa wydawała się irracjonalna. Od wypadku minął ponad tydzień. Było nieprawdopodobne, by ktoś mógł przeżyć tak długi okres bez jedzenia i w warunkach dotkliwego zimna. Ale historia górskich dramatów zna niezwykłe fakty. Ileż to razy poszukiwanemu nie dawano nawet procenta szans, a tymczasem okazywało się, że instynkt życia był silniejszy. Niekiedy zaś pomagał zwykły, szczęśliwy przypadek. Rozłożyliśmy wówczas mapę Tatr, oznaczając na niej potencjalny rejon wypadku. Wahadełko w ręku radiestety początkowo zachowywało się niezdecydowanie, później jednak zaczęło wyraźnie wskazywać Dolinę Miętusią. Zahaczyło też o Wantulę. Było grubo po północy, gdy zatelefonowaliśmy z Warszawy do dyżurnego GOPR w Zakopanem, przekazując mu rezultaty eksperymentu. Słuchał, tak nam się wydawało, z pewnym sceptycyzmem. Zapisał jednak dane, obiecując, że ratownicy jeszcze raz przeszukają wskazany sektor. Jeszcze raz, gdyż oczywiście nie pominęli go w dotychczasowej akcji. Po kilku dniach wykonaliśmy ponowny telefon do Zakopanego. Niestety Piotra i Justyny nie znaleziono. Schodzące z gór lawiny i utrzymująca się gruba warstwa śniegu, szanse natrafienia na trop zredukowały do minimum. Postanowiliśmy wysłać zdjęcie Piotra G. do dwóch innych radiestetów, załączając mapę Tatr oraz opis okoliczności, w jakich doszło do zaginięcia. Prosiliśmy o pomoc w znalezieniu chłopca. Wkrótce nadeszły odpowiedzi. Radiesteta warszawski Krystian Scholl, z którym skontaktował się inny znany różdżkarz, Zdzisław Klimczuk, stwierdził w swej opinii: Młody człowiek widoczny na zdjęciu wyszedł z KIR. Pierwotnie skierował się kawałek w kierunku Miętusiej, ale tu ślad ginie. Wybija się natomiast mocno wzdłuż potoku Miętusiego, a później skręca w prawo, mniej więcej po linii przerywanej, do polany Kopka. Na jej krawędzi ślad się urywa. Na ewentualnie zadane pytania otrzymaliśmy następujące odpowiedzi. Wszedł jakby przez ciekawość do jakiejś rozpadliny, jamy, groty czy czegoś takiego. Tam doznał kontuzji. Zmarł z wyczerpania po około 3 dniach od wypadku. Wygląda na to, że ktoś, kto mu towarzyszył, również zmarł, chyba leży gdzieś blisko, osobno. Christian Scholl jednocześnie zastrzegł, że nie wyklucza możliwości błędu, gdyż nie zajmował się uprzednio poszukiwaniem osób zaginionych. Drugi radiesteta, do którego zwróciliśmy się o pomoc, Jan Szeleszko z Włocławka, napisał w liście do nas: ślad Piotra i Justyny prowadzi Doliną Kościeliską, bez zboczeń prosto do Bramy Raptawickiej i tam skręca w prawo na Turnię Raptawicką. Na turni przy trzeciej grani ślad urywa się, ginie, niknie. Włącznie z pierwszym odczytem uzyskaliśmy więc 3 różne, zdecydowanie rozbieżne wskazania. Eksperymenty z zakresu teleradiestezji należą do bardzo trudnych. Istnieją jednak liczne dowody świadczące o trafności diagnoz stawianych przez teleradiestetów. Wiele ciekawych spostrzeżeń na ten temat zawiera książka Stanisława Jastrzębskiego Różdżkarstwo, wydana przed 2 laty przez Krajową Agencję Wydawniczą. Nie pierwszy też raz poszukiwano zaginionych za pomocą tej właśnie metody. Tym razem nie doprowadziła ona do celu. Po kilku miesiącach przedstawiliśmy fotografię Piotra G. Pawłowi Połoneckiemu z Warszawy, który dzięki swoim bioenergetycznym zdolnościom zyskał przydomek polskiego Harisa. Paweł Połonecki, co potwierdzają inne eksperymenty, oprócz przynoszenia ulgi chorym po trafieniu, również stawia diagnozę ze zdjęcia. Po okazaniu mu fotografii Piotra, bez podawania z naszej strony jakichkolwiek bliższych szczegółów, stwierdził, że widoczny na niej chłopiec ma coś nie w porządku z lewą nogą. Stwierdził też, że jego lewe oko jest słabsze. Zatelefonowaliśmy do matki Piotra, która potwierdziła, że Piotr lewą nogę, mówiąc umownie, bardziej odczuwał niż drugą. Była to pozostałość po wypadku, jakiemu uległ w dzieciństwie, jadąc rowerem. Natomiast diagnoza dotycząca wzroku okazała się niemożliwa do zweryfikowania, gdyż Piotr nigdy okularów nie nosił. Najważniejsze jednak było to, że w przedstawionej dla nas sprawie odczyt ze zdjęcia nie powiódł się. Paweł Połonecki powiedział, że postać na fotografii pozostaje jakby za mgłą. Jej kontury są rozmazane, niejasne. Zadziwiające jest to, że bardzo podobną w treści opinię przekazał wkrótce potem warszawski teleradiesteta dr Felix Haczewski, któremu również przesłaliśmy zdjęcie. W lipcu 1985 roku doszło do jeszcze jednego eksperymentu, próbującego wyjaśnić tajemnicę zaginięcia Piotra i Justyny. Na naszą prośbę wzięła w nim udział znana szczecińska jasnowidzka Barbara Leńczuk. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że obecnie mieszka w Austrii. Barbara Leńczuk, której zadanie polegało na odtworzeniu w obecności zaproszonych przez nas oficerów śledczych MO przebiegu kilku zbrodni oraz innych wydarzeń stanowiących przedmiot zainteresowania organów ścigania, po skoncentrowaniu się przekazała odbierany przez nią drogą paranormalną obraz. Wynikało z niego, że ciała dwojga młodych turystów leżą w Dolinie Mięguszowej, w jakiejś szczelinie. Jest to odgałęzienie większej komory, gdzie niedaleko biegnie ścieżka, którą chodzą ludzie. Zdaniem szczecińskiej jasnowidzki, która już wcześniej niejednokrotnie odnajdywała zaginionych, szczątki Piotra i Justyny miałyby spoczywać na zachód od tej ścieżki. Niestety również i ten odczyt okazał się błędny, a w każdym razie niemożliwy do zweryfikowania. W Tatrach nie ma bowiem Mięguszowej Doliny. Po stronie czechosłowackiej znajduje się wprawdzie Dolina Mięguszowiecka, jednak leży ona w zupełnie innej części gór. Zważywszy na grubą warstwę śniegu i szybko zapadający w marcu mrok, wydaje się nieprawdopodobne, by Piotr i Justyna mogli tam zawędrować. Gdyby nawet jednak założyć, że tak się stało, zabrakło jakichkolwiek bliższych danych, które umożliwiłyby penetrację domniemanego miejsca tragedii. Piotr Malinowski, doświadczony ratownik GOPR, a zarazem człowiek mający za sobą penetrację wielu masywów górskich na świecie, uważa zaginięcie Piotra G. i Justyny T. za jedno z najbardziej zagadkowych zdarzeń, z jakimi zetknął się w swojej karierze. Na tę ocenę składają się zarówno okoliczności zniknięcia dwojga turystów, jak i potencjalny rejon wypadku, w porównaniu z innymi, niezbyt trudny. W rozmowie z nami Piotr Malinowski przypomniał przy okazji inną akcję ratowniczą w Tatrach. GOPR pospołu z Chorską Służbą szukało wówczas dwóch alpinistów, którzy podczas wspinaczki odpadli ze ściany. Przyczyną dramatu było prawdopodobnie zerwanie liny asekuracyjnej. Jeden z alpinistów zmarł wskutek odniesionych obrażeń, drugiego, mimo intensywnych poszukiwań, ratownicy przez dłuższy czas nie mogli odnaleźć. W tej sytuacji rodzina zwróciła się o pomoc do radiestety. Wyznaczył on na zdjęciu trzy miejsca, w których jego zdaniem miało znajdować się ciało, kask i plecak. Rozrzut wskazanych punktów w zestawieniu z konfiguracją terenu czynił, zdaniem Jana Malinowskiego, trafność tej diagnozy mało prawdopodobną. Mimo to nie zaniechano sprawdzenia i takiej wersji okazała się błędna. Ciało znaleziono ostatecznie w zupełnie innym miejscu, po przypadkowym natrafieniu na kask. Ten właśnie ślad dopomógł Malinowskiemu w odtworzeniu hipotetycznej drogi upadku. Była to jak gdyby próba mentalnego wcielenia się ratownika w zaginioną osobę. Alpinista zleciał razem z plecakiem. Nieuchronnie nasuwa się pytanie, czy wszystkie te niepowodzenia oznaczają przekreślenie wiarygodności teleradiestezji w ogóle? Taki wniosek byłby wysoce pochopny. Świadczą o tym przykłady diagnoz trafnych. Charakterystyczną rzeczą jest natomiast, że jak dotąd nie udało nam się natrafić na ani jeden pozytywny rezultat w przypadku zaginięcia ludzi w górach. Może to tylko hipoteza? Sedno sprawy tkwi właśnie w specyfice tego obszaru? Może góry, nie do końca jeszcze poznane właściwości związane z ich strukturą geograficzną, stanowią element silnie zakłócający przekaz teleradiestezyjny i wynikający stąd odczyt? Nie bez znaczenia wydaje się fakt, że radiesteci, którzy brali udział w tego rodzaju eksperymentach, nie byli alpinistami ani nawet turystami górskimi. Trudność poszukiwań zaginionych w warunkach górskich, zwłaszcza porwanych przez lawiny, uświadamia również niepowodzenie sposobów polegających na zastosowaniu do tego celu noktowizorów, a przecież można tu mówić o metodzie w całym tego słowa znaczeniu naukowej. Mimo to i ona zawiodła. Warstwa śniegu oraz inne czynniki okazywały się w takich przypadkach zbyt trudną do pokonania przeszkodą. Opierając się na własnych doświadczeniach oraz intuicji ratownika, której istotę trudno wytłumaczyć człowiekowi znającemu góry jedynie z widokówek, Piotr Malinowski za najbardziej prawdopodobną uważał diagnozę postawioną przez Krystiana Scholla. Znalezienie się przez Piotra i Justynę w rozpadlinie, tworzącej nagle pułapkę bez wyjścia, tłumaczyłoby efekt zapadnięcia się pod ziemię w łatwym stosunkowo terenie. Mogło być też inaczej, choć jest to tylko niczym niepoparta spekulacja. W Tatrach coraz bardziej nabrzmiewa problem brutalnego kłusownictwa. Uzbrojeni w broń palną grasanci stanowią zagrożenie nie tylko dla zwierząt. W Zakopanem i jego okolicach żyją ludzie, którzy wiedzą na ten temat więcej niż mieliby ochotę powiedzieć. Pewnego razu zdarzyło się na przykład, że pięciu ratowników powracających z akcji natknęło się na kłusownika oprawiającego sarnę. Na ich widok zarepetował broń i trzymając GoPro-wców na muszce, spokojnie odciął kawał sarniny, po czym wycofał się z pola widzenia. W podobnych okolicznościach napotkał uzbrojonego łowcę strażnik górski. Pod groźbą użycia przez nieznajomego broni został zmuszony do odstąpienia. Opowiedział później, że odchodząc czuł przez cały czas na plecach lufę wycelowaną w niego obrzynka. Do ostatniej chwili nie był pewien, czy kłusownik nie strzeli z obawy przed późniejszym rozpoznaniem. Czy Piotr i Justyna znaleźli się w takiej właśnie sytuacji? Czy zobaczyli coś, czego zobaczyć nie powinni? Tego nie wiemy. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że i tym razem góry wciągnęły człowieka w śmiertelną pułapkę. A może istnieje jeszcze jakieś inne wytłumaczenie? Wytłumaczenie, w którym jest miejsce na cień nadziei. Na naszym kanale zaprezentowaliśmy artykuł autorstwa Marka Rymuszki i Anny Ostrzyckiej-Rymuszko, zamieszczony w Nieznanym Świecie w numerze styczniowym z 1992 roku.